czołem, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w Limes Inferior będziemy się zastanawiać, czy jak blisko jest wykorzystanie obliczeń kwantowych, jak blisko, jak daleko, jak dużo one mogą zmienić, jak to zmieni w ogóle świat, w którym żyjemy. Naszym gościem jest Emil Żak, witam Cię serdecznie.
Dzień dobry, cześć.
Emil Żak. O, myśmy przeszli na ty właśnie przed chwileczką, przed wejściem do studia, może przed dwoma kwadransami, więc pozwolę sobie mówić do ciebie na ty. Emil jest Head of Quantum Algorithmics w firmie Bait Tech. Dobrze mówię?
Zgadza się.
Firma jest bardzo interesująca, jak to każda firma, która zatrudnia głównie matematyków i fizyków. Z Polski, z Kanady, z Ameryki. I firma opracowuje algorytmy, jakby pracuje nad taką efektywnością obliczeń kwantowych, żeby oszczędzać czas, żeby oszczędzać koszt, żeby przełamywać pewne ograniczenia tych urządzeń kwantowych, zwanych czasami komputerami kwantowymi, troszeczkę na wyrost już. I te rozwiązania, bo to już są takie rozwiązania z myślą o bardzo konkretnych zastosowaniach do przemysłu farmaceutycznego, do przemysłu chemicznego. No to powiedziałem tak króciutko o firmie. Wszystko się zgadza?
Wszystko się zgadza.
I jeszcze będziemy to uzupełniać, a zaczniemy może tę rozmowę od takiego małego trzęsienia ziemi, bo myśmy się z Emilem jeszcze wcześniej poznali podczas takiej konferencji, gdzie była mowa o tym, czy kot Schrödingera zacznie znosić złote jaje i czy te rozwiązania, czy te technologie kwantowe będą przynosić pieniądze, będą znajdować jakieś takie potężne biznesowe zastosowania. I tam Emil przytoczył dwa takie przykłady. Pierwszy na miarę właśnie takiego trzęsienia ziemi. Wyobraźmy sobie, proszę Państwa, czy przytoczmy taki kluczowy dla rolnictwa proces syntezy amoniaku. Czyli tak, jak się azot przemienia w amoniak po to, żeby plony rosły. No i kluczowe jest to, ten proces był efektywny, nie był tak, żeby zmniejszać energochłonność, żeby był bardziej wydajny. I tutaj jakby skrócenie, znalezienie odpowiednich katalizatorów tej syntezy, no jest takim wyścigiem po święty graal, można powiedzieć, jeśli chodzi o firmy chemiczne. No i przychodzi firma Bait i jest w stanie oszacować, że o 5 lat skraca dostarczenie pewnego nowego katalizatora. Wysymulować, zapewnić, że on jest lepszy. To jest ogromny, potężny uzysk.
To jest doskonałe wprowadzenie. I ja bym tutaj też doprecyzował od razu.
Doprecyzuj, bo ja wiesz.
Od razu bym powiedział, że to 5 lat to dotyczy bardziej użyteczności komputera kwantowego o danych zasobach, aby mógł
udźwignąć taki algorytm.
Tak? Żeby obliczeniowo potrafił symulować cząsteczki o tej złożoności i wielkości. Ale ja bym chciał do tego 5 lat właśnie nawiązać za chwilę, ale zacząć od tego, co już wprowadziłeś, czyli ten proces konwersji azotu w amoniak. To jest niesamowicie energochłonny proces i szacuje się, że około 2% globalnej produkcji energii idzie na produkcję tego amoniaku, a potem nawozów sztucznych. Więc, a nawozy sztuczne to jest pociąg dzisiejszego rolnictwa i łańcuchów żywnościowych, więc obniżenie energii tego procesu i też emisji, bo to też generuje niesamowite ilości dwutlenku węgla, o co tak bardzo walczymy. Obniżenie tego kosztu wiąże się z niesamowitym wpływem na nas wszystkich, na łańcuchy żywnościowe, na obniżenie cen prawdopodobnie. Więc dlaczego to jest w ogóle trudne?
Ten uzysk, powiedz mi, bo jeszcze ja znalazłem tak, pamiętam z tego twojego wystąpienia, jakby potencjał tej optymalizacji, proszę Państwa, to jest to do 50% zużycia na przykład energii. O to się bijemy, o takie metry, o takie sekundy w tym wyścigu i 30% podniesienie generalnej produktywności tych procesów. I tutaj wchodzą właśnie te symulacje, te metody obliczeniowe.
Tak. I my próbujemy niejako naśladować naturę, ponieważ istnieją w naturze, w organizmach żywych, w pewnych bakteriach, katalizatory, czyli cząsteczki, które obniżają koszt energetyczny produkcji tego amoniaku. I my próbujemy naśladować te związki, próbujemy projektować podobne związki, które wierzymy, że po prostu będą wymagały włożenia mniej energii. I teraz ten proces znajdywania nowych katalizatorów, no on wymaga długotrwałego badania laboratoryjnego, długotrwałych obliczeń. I teraz problem polega na tym, że te cząsteczki są tak złożone, mają tak zwane ciężkie atomy, że one są praktycznie nie do udźwignięcia przez współczesne komputery klasyczne. Musimy odnosić się do przybliżeń, do modeli, ponieważ tylko wartość przyjdzie tylko, gdy rozwiążemy problem dla tej cząsteczki, czyli znajdziemy jej energię, wykorzystując równania mechaniki kwantowej. A żeby rozwiązać równania mechaniki kwantowej, należy włożyć czasami niesamowite moce obliczeniowe. I dotychczas ludzie odnosili się do przybliżeń, do modeli, do uproszczeń, ale te uproszczenia powodują, że te przewidywania, który katalizator będzie dobry, są często niedokładne.
Obarczone coraz większym błędem.
Tak, tak. Dalej. Można strzelać na ślepo, wysyłać do laboratoriów przewidywania, syntezujcie tę cząsteczkę, okaże się, że ona nie działa. Więc po to potrzebujemy wysokiej jakości obliczeń. A ta wysoka jakość jest nie do osiągnięcia dla komputerów klasycznych. Chociaż w tym roku była taka praca, która nieco tutaj chłodzi, przynajmniej w przypadku katalizatorów konwersji azotu w amoniak, chłodzi nasze zapędy i prawdopodobnie będzie się dało policzyć konkretnie tą cząsteczkę, tą klasę cząsteczek przy pomocy komputerów klasycznych z odpowiednią dokładnością. Ale to nie wyklucza innych obszarów. Sztuczna fotosynteza to jest też taki obszar, gdzie to jest prawie na pewno trudne dla komputerów klasycznych, czyli to są takie katalizatory, które konwertują na przykład wodę w tlen albo dwutlenek węgla do czegoś użytecznego, na przykład metanolu i dalej do procesów chemicznych. I te katalizatory wymagają obecności światła, no bo to jest naśladowanie natury. Tak jak mamy kwiatka tutaj w studiu, no to on produkuje tlen z dwutlenku węgla i wody przy pomocy światła. To my próbujemy naśladować naturę i projektować katalizatory, które będą to robiły w kontrolowany sposób dla nas. I to na pewno jest trudne, więc to nie jest koniec komputerów kwantowych z racji tego, że jeden przykład niedawno został pokazany, że raczej.
Że nie ma tej przewagi.
Albo jest malutka.
Albo jest malutka.
Nie będzie się opłacać, to pewnie.
Tak. Drugi taki natomiast przykład, znaczy powiedzieć ten przykład, o który powiedzieliśmy o rolnictwie, okej, możemy powiedzieć, że jeszcze trzeba poszukać jeszcze lepszych algorytmów, albo poczekać na te lepsze urządzenia obliczeniowe. Natomiast drugi przykład też poszukiwania takiego narzędzia, czy w zasadzie takiej platformy do wynajdywania albo do repozycjonowania leków. Myśmy tutaj gościli w Limes Inferior firmy, które takim repozycjonowaniem albo nowymi cząsteczkami się zajmują. One mówiły, jakie to są potworne pieniądze, dlaczego one gdzieś na takim wstępnym etapie tylko mogą walczyć o swoje miejsce, o to, żeby wytworzyć pewne IP. To są, ty mówiłeś też w czasie tego spotkania, tego wystąpienia, 10 lat i 2 miliardy dolarów to jest czas i koszty przeciętnie na wprowadzenie jakiegoś leku. I to są i tak dosyć takie chyba optymistyczne założenia. O ile można tutaj skrócić ten czas, gdyby rozpisać to na obliczenia właśnie takie kwantowe?
To jest milion dolarów pytanie. To jest bardzo trudne pytanie. Natomiast Ja bym to rozbił na etapy i na proces, który tutaj chcemy modelować. W przypadku projektowania nowych leków, szczególnie takiej klasy leków, które tworzą wiązanie chemiczne z receptorem patogenem białkiem, ten problem, który jest trudny dla współczesnej chemii kwantowej, to jest problem tworzenia się tego wiązania chemicznego. I taki komputer kwantowy mógłby dostarczyć wyższej dokładności, która jest nieosiągalna czasami przy pomocy współczesnych komputerów klasycznych, ale ta dokładność, ona się przełoży raczej na wiarygodność przewidywań, że my nie będziemy podejmować złych decyzji, że my nie wypuścimy kandydata leku, który później w badaniach klinicznych okaże się nieskuteczny, bo te przewidywania były fałszywie pozytywne. Więc tutaj cała gra rozchodzi się o to, żeby zmniejszyć ułamek tych fałszywie pozytywnych przewidywań na wczesnym etapie tego filtrowania leków, jeszcze w procesie cyfrowego przetwarzania tych leków, zanim one pójdą do laboratorium. I tutaj współczesna chemia kwantowa radzi sobie całkiem nieźle, bardzo dobrze, ale są obszary, i to właśnie te leki kowalencyjne, to są obszary, gdzie ewidentnie brakuje dokładności. Trzeba modelować procesy, które wiemy, że są trudne i skalują się źle. I jeszcze nie jesteśmy na poziomie rozwoju komputerów klasycznych, jeszcze nie jesteśmy tam, gdzie byśmy chcieli być, gdzie przemysł farmaceutyczny byłby zadowolony. Więc tutaj jest ta obietnica, a o ile wcześniej, o ile szybciej, o ile krócej, to jest bardzo, bardzo trudno powiedzieć. Na pewno byłaby to redukcja kosztów, no bo nie trzeba byłoby wykonywać niepotrzebnych prób laboratoryjnych, a one potem, nawet gdyby się udało wykonać, syntezować pewną cząsteczkę, to ona potem nie byłaby odrzucana na którymś etapie. Więc nawet włożenie kosztownego komputera kwantowego w ten pipeline mógłby spowodować, że to się będzie opłacało, bo z racji tych 2 miliardów dolarów. Największym kosztem w tym pipeline później są badania kliniczne, ludzie. A jest też taki aspekt moralny tego. No, chcielibyśmy, żeby te komputery kwantowe wpływały pozytywnie na nas i ratowały życie. Więc jeżeli ten lek szybciej przyjdzie do nas, no to niektóre osoby mogą zdążyć.
To powiedz teraz, jak do tych wszystkich uwarunkowań ustawia się BEIT? Bo też pewną ewolucję przeszliście od próby jakby budowania czy optymalizowania istniejących algorytmów takich powstających z myślą na komputery kwantowe. Przeszliście na pozycję pewnej takiej hybrydy czy pomostu, ale to proszę opowiedz. To jest fascynujące właśnie rozwój czy zmiana tego modelu.
Jasne. Ponieważ przemysł komputerów kwantowych, tego sprzętu, nie rozwija się tak szybko, jak było obiecywane. To znaczy 5 lat temu przemysł obiecywał, że za 5 lat to będziemy mieli 300 kubitów logicznych, tak zwanych kubitów logicznych i będziemy w stanie symulować wielkie rzeczy. Tak się nie stało. Nadal ta obietnica jest przesuwana o te 5 lat, więc należy się zastanowić, czy nie podejść do tego od troszkę innej strony. I my tak zrobiliśmy. Zaczęliśmy dostarczać wartość dzisiaj. Czyli zaczęliśmy budować platformę, która rozwiązuje problemy tej chemii kwantowej, tego projektowania nowych leków na dzisiejszym sprzęcie, na kartach graficznych, na superkomputerach i innych architekturach. Natomiast ta część kwantowa u nas pozostała, bo to serce tego obliczenia może zostać podmienione na komputer kwantowy, kiedy on będzie już gotowy. I to jest nasza idea w tym momencie, że my jesteśmy w stanie już dziś dostarczać wartości i tutaj też mamy pewne sukcesy. Natomiast historycznie od wielu lat budowaliśmy portfolio algorytmów kwantowych i technik optymalizacji, które miały za zadanie rozwiązać ten problem, no ale sprzęt nie nadąża. Więc czekamy, mamy zintegrowany to portfolio algorytmiczne. No i tutaj mi się też nasuwa taka analogia. Gdybyśmy sobie tak nałożyli czapki decydentów w jakimś hipotetycznym państwie i na przykład żylibyśmy w latach 20., ale XX wieku i mielibyśmy gwarancję, że w ciągu dekady liczba samochodów na drogach tam zwiększy się 10-krotnie, dajmy na to. To czy rozsądnie byłoby nie zacząć budować autostrad i całej infrastruktury? No raczej tak, bo gdybyśmy czekali do momentu, aż tych samochodów będzie 10 razy więcej, to już byłoby za późno. Więc my troszkę w podobnym tonie budujemy tą infrastrukturę i ona będzie gotowa na moment, kiedy te komputery kwantowe przyjdą do nas.
Taka platforma, ja przepraszam, że ci wpadnę w słowo, ale to przywołałeś te elektrony kowalencyjne, tą chemię. Faktycznie Bates zbudował taką platformę, ona się nazywa Covangelo, czyli łatwo sobie kowalencyjna, a potem jest NG, to Next Generation, nowej generacji taka.
Tutaj jest Angelo. Od
tego aspektu moralnego, skrócenia pewnie czasu.
Można to tak rozumieć, natomiast jest bardziej takie przyziemne tłumaczenie. My modelujemy reakcję, która się nazywa addycją Michaela. Michelangelo.
Michelangelo.
I stąd się to wzięło.
Więc ta platforma pomyślana o właśnie odkrywaniu nowych leków albo ich repozycjonowaniu właśnie jest takim pomostowym rozwiązaniem. Bazuje na pewnych, tak jak Emil powiedział, na pewnych bibliotekach czy platformie takiej CUDA całej dostarczanej przez tego najważniejszego budowniczego kart graficznych, czyli NVIDIA. I takie rozwiązanie rzeczywiście dostarczyli. Jak ona działa, jak jest odbierana, czy to macie na to klientów?
Ta platforma ma za zadanie dawać bardziej wiarygodne przewidywania co do tego, który lek ma iść do laboratorium. I ona działa na zasadzie warstw. Najgłębsza warstwa to jest ten rdzeń, który jest najbardziej wyzywający obliczeniowo. Tutaj rozwiązujemy problem chemii kwantowej na dzisiejszych architekturach, ale docelowo na komputerze kwantowym. Warstwa zewnętrzna, która modeluje białko i większe otoczenie tego aktywnego miejsca, gdzie się tworzy to wiązanie między lekiem a białkiem, modelujemy to dynamiką molekularną i niższej jakości chemią kwantową. I architektury, na których jest to obliczenie jest wykonalne, one się rozpinają od zrównoleglonych procesorów typu CPU, kart graficznych, aż do dzisiejszych sprzętów kwantowych, które są niezbyt użyteczne, oraz właśnie tej integracji ze sprzętem odpornym na błędy z przyszłości.
Tak, to są dwa przyszłości. Takie pojęcia, to może Emil jeszcze je wyjaśni. Ta obecna jakby generacja komputerów kwantowych nawet ma taki akronim NISQ, czyli tłumaczą takie zaszumione komputery kwantowe średniej skali. Prawda? A czekamy na ten FTQC, czyli taki fault tolerant, taki odporny na błędy, prawda? Tą generację.
Tak, zdecydowanie. Także tutaj jesteśmy gotowi, tak jak z tymi autostradami. I w tym momencie jesteśmy na etapie benchmarków, na etapie walidacji, na etapie współpracy z firmą farmaceutyczną. Również we współpracy z NVIDIA. Jesteśmy w NVIDIA Startup Inception Program, gdzie dostajemy wsparcie, gdzie dostajemy zasoby obliczeniowe i wspólnie robimy taki proof of concept. On już został sukcesem zakończony i teraz pora przeskalować się i pokazać wiarygodność tej platformy na faktycznych lekach, które biorą udział w badaniach klinicznych. I to się teraz dzieje. Więc na klientów jeszcze jest za wcześnie, natomiast lada moment będziemy mieli więcej danych benchmarkowych, no bo to od tej strony trzeba. Mhm.
No, Bejt jest jeszcze startupem, więc częściowo to jest walka o klienta, pierwszego, kolejnego, następnego, a częściowo to jest o finansowanie takie z, od po prostu od funduszy. Tak się jeszcze zastanawiam. Myślę, że naszym jeszcze słuchaczom przydałoby się jakby wyjaśnienie, porównanie tej mocy, żeby nie zostało takie wrażenie, że komputer kwantowy to jest taka brutalna po prostu siła, bezmyślna trochę, trochę tak jak to się kojarzy z obecnym etapem powiedzmy tych wielkich modeli obliczeniowych i sztucznej inteligencji, że to jest takie siłowe, ogromne przetwarzanie pewnych zbiorów. To troszeczkę inaczej można by to opisać. Czy tobie by się udało taką dobrą analogię albo prosty sposób wyjaśnić? Czym ta różnica, jeśli chodzi o przetwarzanie kwantowe? Na czym ona polega?
Tak. Fundamentalna różnica polega na tym, że komputer kwantowy operuje na qubitach, nie na klasycznych bitach, tak jak mamy w laptopie. I ten qubit, on może być zmierzony w dwóch stanach, 0 lub 1, natomiast on w tym obliczeniu może występować niejako w superpozycji, mówimy, czyli równocześnie w stanie 0 i 1. I to mu daje nominalnie taką przewagę, że gdy sobie złożymy dwa qubity, to nasza zdolność, przestrzeń obliczeniowa mnoży się 2 razy 2. 3 qubity, 2 razy 2 razy 2. I ta przestrzeń obliczeniowa, którą generujemy, rośnie eksponencjalnie z liczbą qubitów. I my jesteśmy w stanie operować tą ogromną przestrzenią 2 do potęgi, dajmy na to setnej, gdy mamy 100 qubitów. To jest już niewyobrażalna prawie ilość. Tych qubitów może być więcej. I dzięki temu, że te qubity występują równocześnie w stanie 0 i 1 oraz możemy je splątywać między sobą na zasadzie splątania kwantowego, my jesteśmy przynajmniej co do zasady w stanie wykonywać obliczenia, które są zupełnie poza zasięgiem klasycznych obliczeń. Natomiast problem polega na tym, jak zaprojektować algorytm, jak sprawić, żeby ten zestaw qubitów robił to, co chcemy. I no i tutaj tym się zajmuje Bejt. Czyli my staramy się wymyśleć, jak przekształcić te qubity, jak sprawić, żeby one współgrały ze sobą, żeby ta ogromna przestrzeń została tak pokierowana, to obliczenie zostało tak pokierowane, że na końcu wyjdzie nam coś znaczącego. Coś znaczącego na przykład dla chemii. I tutaj mamy cały szereg algorytmów, które opublikowaliśmy. No i tutaj ja bym wrócił do tego początkowego pytania o katalizatory konwersji azotu w amoniak. Mamy taki jeden algorytm, który docelowo symuluje taką cząsteczkę. Jest to tak zwana kwantowa estymacja fazy i udało nam się zredukować koszt tego procesu. Ten algorytm liczy energię tej cząsteczki, bo to o to chodzi. Udało nam się zredukować koszt około 20-krotnie. I to 20 razy, 20-krotnie względem powiedzmy ówczesnego, czyli powiedzmy około rok temu stanu rzeczy na świecie. I te 20 razy, powiedzmy tak, jak sobie szybko przeliczyłem, mogłoby przekładać się na to, że 5 lat wcześniej taki algorytm kwantowy mógłby być użyteczny na danym sprzęcie. Jak sobie założymy tam, że 80% rocznie poprawiają się zasoby kwantowe, sprzętowe, no to można by powiedzieć, że w przybliżeniu właśnie to jest to 5 lat. Więc to jest też gra o to, kto stworzy krótszy, bardziej oszczędny w zasobach algorytm. Bo ta firma będzie gotowa pierwsza, żeby wdrożyć komputery kwantowe na ścieżkę czegoś użytecznego. Same w sobie one nie są w stanie nic policzyć. Co z tego, że mamy przestrzeń 2 do setnej, jak nie umiemy jej nią manipulować.
Mhm. to powiedziałeś jeszcze o tym, znaczy ja wywołałem jeszcze ten temat tych kolejnych generacji, tego, że mają się te odporne na zakłócenia komputery kwantowe pojawić. No, wy na to bardzo czekacie, ponieważ budujecie algorytm, który na to będą mogły pracować, czyli komputery, które dłużej jakby utrzymują ten stan taki, kiedy można te bramki kwantowe wykorzystywać. Jaka to jest perspektywa, powiedz mi, czasowa? Mm-hmm. Trudno powiedzieć, czy można jakoś oszacować to?
Trudno powiedzieć, natomiast są dane i przesłanki. Dane są takie, w zeszłym roku była demonstracja od Google chipu kwantowego, który posiada około 100 qubitów fizycznych, na czym zostały zrealizowane 2 qubity logiczne. I w tym momencie nic się nie wydarzyło do dziś, co by przebiło ten wynik. Więc powiedzmy, że jesteśmy na etapie, kiedy mamy ten 1-2 może kilka qubitów logicznych, które też nie do końca są doskonałe. Na nich można wykonać o wiele więcej operacji, zanim one, mówimy, zdekoherują, czyli po prostu stracą swoją użyteczność obliczeniową. Natomiast one są zdecydowanie jeszcze poniżej progu, który byłby użyteczny dla jakiejkolwiek chemii. I teraz są obietnice teraz z drugiej strony od producentów sprzętu. IBM obiecuje 200 qubitów logicznych przez rok 2029 i 100 milionów, z tego co pamiętam, bramek kwantowych. 100 milionów to nie jest dużo. Inne oszacowania tam mówią, że w 2030 to będziemy mieli coś rzędu kilkuset logicznych qubitów. Więc można by, jeżeli się wzorujemy na tych oszacowaniach ludzi, którzy znają problemy sprzętu, no to przełom dekad to będzie taki moment, kiedy powinniśmy osiągnąć niskie kilkaset logicznych qubitów, jeżeli im wierzyć, a to niskie kilkaset logicznych qubitów jest już wystarczające, żeby policzyć coś naprawdę wartościowego. I o to chodzi z przesuwaniem tej granicy użyteczności o ileś tam lat. Z drugiej strony przychodzą algorytmy kwantowe i teraz naszym zadaniem jest zmniejszyć liczbę tych bramek, zmniejszyć liczbę tych qubitów, żeby
potrzebny do wykonania.
Tak, tak. Więc to jest zadanie algorytmiczne, matematyczne już, żeby doprowadzić algorytm, który liczy coś wartościowego, do tak zwięzłej postaci, żeby on się zmieścił na tym komputerze. I to jest wartość. I ona jest ukryta w tym momencie w naszych patentach, w naszych publikacjach.
Bo to jest ciekawa też rzecz, proszę Państwa, że jakby wartość firmy mierzy się też liczbą algorytmów takich na komputer kwantowy, na tą przyszłą architekturę, albo ich optymalizację, które uda się opatentować. Bate ma już, nie wiem, kilkadziesiąt, tak? Czy
mamy około 40, niecałe 40 wniosków patentowych, natomiast ponad 10 już przyznanych amerykańskich patentów. To jest długi proces, więc większość z nich jest w trakcie procesowania. Tak.
Bardzo jest ciekawa jakby sytuacja firmy, która tyle rzeczy robi, jeśli chodzi o taką czystą, pewną abstrakcję robienia coraz bardziej eleganckich równań algorytmów, w coraz bardziej sprytny sposób jakby optymalizując, czyniąc te obliczenia efektywnymi. Bate się na przykład musi uwiarygadniać właśnie tymi patentami, ale też publikacjami w pismach naukowych. No i to się dzieje, prawda?
Tak, tak. To się dzieje. Natomiast z racji, że nie ma tego sprzętu, my musimy dostarczać tą wartość dziś. No i tutaj też mamy pewne sukcesy po tej stronie klasycznej. To ja bym przywołał taki przykład z Covangelo. Ten rdzeń Covangelo jest oparty na teorii kwantowej informacji, który też technika, do której złożyliśmy wniosek patentowy, który redukuje zasoby obliczeniowe, ale po stronie klasycznej. I tutaj właśnie we współpracy z Michałem Szczepanikiem i Grzegorzem Reichelem i Ildziociem udało nam się tą technikę doprowadzić do użyteczności, bo to z jednej strony można taką technikę na papierze wyprodukować. Natomiast my ją teraz włożyliśmy do tego całego pipeline'u, który ma kontakt z firmą farmaceutyczną i będzie walidowany, czy to faktycznie działa.
No, czyli jakby wychodząc od poprawiania czy udoskonalenia tych algorytmów na przyszłe urządzenia, BAIT wróciło do pracy nad algorytmami takimi, które obsługują te superkomputery, takie jak są w Krakowie, w Poznaniu, we Wrocławiu czy w Warszawie też mamy przecież świetną jednostkę. I całość jest takim modułem jakby, który można w ten proces obliczeniowy włożyć, zobaczyć, czy on działa, lub wyjąć i czekać, a jeszcze doskonalić, porównywać cały czas, czy szybciej zrobi superkomputer, czy szybciej tą część zadania na przykład da się tym urządzeniu.
To jest bardzo ważna obserwacja, tak. Mimo, że pewne problemy będą rozwiązywalne przez komputer kwantowy, to może się tak stać, że będzie to nieopłacalne. Na początku będzie to bardzo, bardzo drogie obliczenie i tylko najważniejsze problemy będą możliwe, żeby je tam wrzucić na taki komputer kwantowy. No nie każdego będzie stać na to. I też nie wszystko się będzie opłacało. Ten bilans włożonego kosztu w wpuszczenie tej kampanii obliczeniowej na komputerze kwantowym może po prostu się sprawić, że on wyjdzie ujemny, że nam się nie opłaca tego robić, tylko może się bardziej opłacać wykonać badania laboratoryjne jeszcze. Jeżeli ten komputer kwantowy będzie drogi, no i tutaj znowu przychodzi ta wartość tych algorytmów kwantowych, bo jeżeli zmniejszymy zasoby niezbędne, żeby coś wartościowego policzyć, no to naturalnie będzie to trwało krócej, będziemy potrzebowali mniej bramek, będzie to wymagało mniej qubitów, więc będzie dostępne naturalnie wcześniej. Przez co to powinno być w jakiś sposób bardziej przystępne. Tak.
Czyli w zasadzie jeszcze powstaje cała taka warstwa, czy cała taka metodyka szacowania, ile w danym momencie ze względu, nie wiem, na zużycie właśnie energii, na koszt, dostępu do urządzenia, na ryzyko jakby przerwania dostępu do tego urządzenia, jeżeli to jest właśnie w takim modelu chmurowym ten komputer kwantowy dostępny. Cała taka bardzo interesująca metodyka, żeby uczynić to tą hybrydę taką pragmatyczną, czymś użytecznym dla dużych firm, dla dużego przemysłu.
Tak, tak. Także tutaj są trzej gracze. Są producenci sprzętu, którzy starają się te komputery po stronie fizycznej ulepszać, poprawiać błędy. Z drugiej strony jest przemysł, taki przemysł farmaceutyczny, logistyka, czy przemysł chemiczny, którzy mają problemy, które są nierozwiązywalne, mają swoje bóle. I teraz nasze zadanie polega na tym, żeby zrozumieć te bóle, sformułować je matematycznie i odpowiedzieć na pytanie, czy jeżeli my rozwiążemy ten problem, to czy my faktycznie rozwiążemy ból danej branży, bo to niekoniecznie musi tak być. Więc to jest, musimy być bardzo krytyczni i ostrożni w formułowaniu, w komunikacji i formułowaniu tych problemów. I teraz my sformułujemy sobie ten problem i naszym zadaniem jest przetłumaczenie tego problemu na algorytm kwantowy i jeszcze oszacowanie zasobów, ile będzie potrzeba tych qubitów. I tak naprawdę przekazanie tego w końcu producentowi sprzętu, pewnie we współpracy z producentem sprzętu, żeby zademonstrować, że faktycznie to się da policzyć na tym sprzęcie. I czekać.
Bo to, proszę Państwa, przyszłość to nie będzie taka, jeśli chodzi o tą informatykę, że cały park maszynowy, cała wiedza, praca i całe oprogramowanie też na te urządzenia pójdzie jednym ruchem w ciągu powiedzmy roku czy pół do śmietnika, a wszystko zastąpią komputery kwantowe. To będzie taka integracja, wkładanie, wmontowywanie w proces, nieustanne też walidowanie, współistnienie tych.
Absolutnie tak, absolutnie tak. Ta tranzycja raczej będzie gładka i tam mogą być jakieś skoki, ale to będzie proces, który będzie wymagał właśnie walidowania co to, jeżeli my wyjdziemy poza obszar zdolności klasycznej, to co to, jak interpretować wynik komputera kwantowego? No będzie trzeba go odnieść jakoś do eksperymentu, a eksperyment sam ma swoje niedoskonałości i tutaj to będzie bardzo, bardzo trudne zadanie, żeby benchmarkować te rozwiązania komputerów kwantowych, uwiarygadniać je też, bo też nie wiadomo. Dlatego też naszym zadaniem jest, żeby na kartce papieru sprawiać, że te algorytmy dają gwarancję, że ta odpowiedź jest dobra. To też jest pewna wartość. My przychodzimy z algorytmem, mówimy, my gwarantujemy, że on da dobrą odpowiedź i będzie wymagał tyle i tyle zasobów.
Dlatego w Bates są matematycy, fizycy i tak. To jeszcze dwa słowa. Trochę żeśmy się rozhulali, ale wiem, że po nas nie ma żadnej dzisiaj rozmowy, a Państwo na pewno też to docenią, żeby troszeczkę żeby nam się utrwaliła ta nazwa Bates, żebyśmy zrozumieli, jak ona działa. Skąd się firma wzięła? To też ma ciekawe korzenie. Z jednej strony duży taki desant z Allegro na przykład. Mm-hmm.
Bates został założony przez Wojtka Burkota, Paulinę Mazurek i Witka Jarnickiego. Wojtek Burkot był dyrektorem siedziby Google R&D w Krakowie. Paulina Mazurek również współpracowała i zakładała z nim ten oddział. Witek też pracował w Google, więc
bardziej Google niż
to jest oryginalnie Google, a jeszcze wcześniejsze, z tego co wiem, jeszcze wcześniejsze współprace. Potem nasi founderzy przenieśli się do Allegro i Wojtek był przez chwilę tam CTO. Paula też zajmowała się programami technologicznymi. No i wówczas w 2017 roku, z tego co mi wiadomo, powstał pomysł założenia Bates'a jako firmy, która będzie projektowała, wymyślała algorytmy kwantowe, rozwiązywała problemy optymalizacyjne. I to chyba było na skalę Polski unikatowe, z tego co wiem. Zostali przyciągnięci ludzie też i z Google i została uruchomiona rekrutacja nastawiona na matematyków wysoce wyselekcjonowanych.
Ty jesteś fizykiem, matematykiem.
Ja jestem, powiedziałbym, fizykiem. Tak, tak. Natomiast ci pierwsi bejtowcy, no to są wszyscy konkursowiczem, olimpijczycy matematyczni i informatyczni, wybitne umysły. Natomiast od pewnego czasu, kiedy idziemy w stronę farmaceutyki, sami matematycy, mimo że rozwiązują trudne problemy, nie mają wiedzy domenowej i rozszerzyliśmy się na ekspertów od chemii leków, chemików kwantowych. I to tworzy ciekawe połączenie, że z jednej strony mamy informatyka, który programuje fenomenalnie, z drugiej strony mamy matematyka, który potrafi zweryfikować, że ten algorytm to będzie poprawnie działał. A z trzeciej strony mamy tam chemika. I ten chemik jest w stanie powiedzieć, a ta reakcja chemiczna to jest ważna i ona przebiega tak i tak i tak. No i my sobie tak się komunikujemy. I do tego jeszcze powstaje produkt z tego wszystkiego. Więc początkowo to był bardziej research, no ale teraz jesteśmy firmą produktową zdecydowanie. Mhm.
Macie po drugiej stronie też jakby z kim rozmawiać, bo firmy, wiadomo, że banki od dawna już stawiają jakieś departamenty czy poddepartamenty takie kwantowe, ale w przemyśle chemicznym też już macie chyba z kim po drugiej stronie rozmawiać.
Tak, zdecydowanie. Tak, aktywnie rozmawiamy, szukamy.
Czyli nie jest to, proszę Państwa, żadna ułuda, skoro wielkie koncerny stawiają na technologie kwantowe. To słusznie Bates poświęca na to wysiłki, żeby w odpowiednim miejscu podstawić swoje zaproponowane rozwiązania.
Tak, 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 że powiedziałbym, że Bate stworzył takie środowisko, czyli Wojtek, Paula i Witek, oni stworzyli takie środowisko, taką scenę, gdzie można rozwijać najbardziej śmiałe pomysły. I ja bym powiedział, że jednym z takich dość śmiałych pomysłów właśnie jest to Covangelo, że ci matematycy, fizycy, chemicy dostali pewną swobodę kreatywnego działania. I to jest lekko przykręcane, sprowadzane do ziemi rzeczywistością rynkową i biznesową, bo to też powinno dostarczać jakieś wartości. I to generuje taki balans. Z jednej strony są ludzie kreatywni, matematycy, lekko abstrakcyjni, a z drugiej strony jest ta potrzeba rozwiązywania bólów, problemów klientów. No i jesteśmy tak po środku teraz.
I tutaj postawimy kropkę. Kojarzy mi się to właśnie jeszcze ta sygnalizowana, czy opowiedziana przez Emila w trakcie historia o tym, że od tego koncentracji na, powiedzmy, algorytmach dla urządzeń, dla komputerów kwantowych, na coś, co byłoby użyteczne już teraz, czyli coś, co wręcz na przykład optymalizowałoby algorytmy dla tych architektur takich klasycznej informatyki, dla superkomputerów, ale z zapewnieniem, że jest to pomostem, że w odpowiednim momencie będzie można podstawić inne urządzenie. Czyli jednym słowem, wróbel w garści jest bardzo ważny po to, żeby patrzeć i w odpowiednim momencie złowić tego słowika, tą nową generację komputerów kwantowych odpornych na dekoherencję, na błędy. Tak. No, życzymy wszystkiego najlepszego. Życzymy, żeby ten pięcioletni horyzont stale przesuwany, no żeby żeby to się zaczęło kurczyć. To wspaniale, że co roku ma się świadomość, że jest się równie młodym, bo 5 lat nas dzieli od pewnego wydarzenia, ale tutaj czekalibyśmy na to, żeby ziściły się te wielkie obietnice i nadzieje związane z komputerami kwantowymi.
Też trzymam kciuki za to.
Bardzo serdecznie, proszę Państwa, dziękuję. Emil Żak, Head of Quantum Algorithmics w firmie Bate, był naszym gościem. Dziękuję Ci serdecznie.
Dziękuję.
Dziękuję i do usłyszenia. Do widzenia.